Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejny datownik. Dziś po raz drugi, bo już kiedyś taka tematyka zaistniała w naszym programie, tematyka komiksowa. A moim gościem jest dzisiaj pan Wojciech Jama, kolekcjoner komiksów. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
Dobry wieczór Państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o jubileuszu, bo trudno w to uwierzyć, proszę Państwa, ale minęło już 50 lat od wydania pierwszego zeszytu słynnej w PRL serii komiksowej Kapitan Klos. To był rok 1971. Niedawno ukazało się z tej okazji piękne jubileuszowe wydanie jednotomowe, ale zanim porozmawiamy o samym tym wydawnictwie, chciałbym, żebyśmy, panie Wojtku, wrócili do historii. Wszystko zaczęło się, jak wspomniałem, w roku 1971, a więc już pełne 3 lata po zakończeniu produkcji serialu Stawka Większa niż Życie. I z tego, co wiem, pomysł nie wyszedł ze strony polskiej.
To był, niestety, pewien szwedzki albo norweski pomysł. Stąd w ogóle wzięły się obcojęzyczne wydania Kapitana Klosa. Dosyć liczne. O tym u nas w zasadzie mało kto wiedział. Po latach dopiero polscy kolekcjonerzy, kiedy zyskaliśmy dostęp do platform na eBayu i kontaktów dosyć takich swobodnych, międzynarodowych, zaczęli uzupełniać zbiory o właśnie obcojęzyczne wydania przygód Kapitana Klosa. I jest tutaj trochę ciekawostek. Ja w tej chwili właśnie sięgam po te zeszyty i na przykład mamy wydania jugosłowiańskie, które już w latach 70. się ukazywały. To jest właśnie duża ciekawostka, ponieważ są to komiksy mniejszego formatu i w dodatku czarno-białe. To znaczy oczywiście, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tych kolorowych, to tak to dosyć ubogo wygląda. Niemniej jest to spora ciekawostka. To nie były same przygody Klosa, tylko w takim zeszycie małego formatu mamy pełny zeszyt Klosa oraz komiks w odcinkach o przygodach jugosłowiańskich partyzantów w okresie II wojny światowej. Więc to się
uzupełnia. Wszystko było dopasowane do tamtego też wątku historycznego oczywiście.
Tak. Natomiast komiksy wydawane już na rynkach skandynawskich przede wszystkim to były wydania fińskie, szwedzkie, norweskie, duńskie również i u naszych południowych sąsiadów w Czechach się ukazywały. I takie wydanie zebrane, taki integral tak zwany, przygód Kapitana Klosa, czyli wszystkie zeszyty zebrane w jeden tom, to Czesi mogli się już tym cieszyć w 2002 roku.
Zresztą, panie Wojtku, w identycznej okładce jak to wydanie, które otrzymujemy teraz do rąk.
Tak, dokładnie. To był gruby tom, taka sama okładka, w zasadzie bez żadnych dodatków, tylko po prostu zeszyty przygód Kapitana Klosa. No i tyle. Powiem szczerze, mnie to nie satysfakcjonuje jako kolekcjonera, jako fana Klosa. Oczywiście no, to jest fajna sprawa, taki integral Klosa. Ale po tylu latach jednak by to zasługiwało na uzupełnienie o jakieś dodatki historyczne, ciekawostki kolekcjonerskie, ponieważ ten rynek kolekcjonerski u nas już jednak nie jest nawet na etapie raczkowania, tylko to już troszeczkę okrzepł, więc kolekcjonerzy, o ile zwykły odbiorca na pewno się ucieszy z tego, to kolekcjonerzy tak troszeczkę sceptycznie do tego podchodzili. Nie?
Chcieliby czegoś więcej po prostu.
Dokładnie tak. Bo ja z tymi zeszytami wydawnictwa Muza miałem do czynienia już dosyć dawno. To zaraz sięgnę, tylko swego czasu był wydany taki box, kartonowe pudełko i w tym pudełku mieściły się wszystkie zeszyty z przygodami Kapitana Klosa. Ja pamiętam jak dzisiaj, to było przy okazji krakowskich targów książki. One się odbywały w siedzibie dawnych zakładów takich urządzeń precyzyjnych. To był 2002 rok, czyli rok, kiedy Czesi mogli się cieszyć integralem już. I ja byłem tam na tych targach na stoisku jednego z wydawnictw trochę innym tematem, a mianowicie twórczością Juliusza Werna, którą też kolekcjonuję. Natomiast ciekawostka, ponieważ naprzeciwko tego mojego stoiska okazało się, że ma stoisko właśnie wydawnictwo Muza i gościem tego stoiska jest Stanisław Mikulski. Jako, że to było jeszcze przed otwarciem dla zwiedzających targi, to miałem dłuższą chwilę na bardzo ciekawą, sympatyczną rozmowę ze Stanisławem Mikulskim. i podsunięcie mu do podpisu, do dedykacji właśnie tych zeszytów. I mam taką dedykację od Stanisława Mikulskiego, właśnie datowaną na 27.10.2002.
To piękna pamiątka, panie Wojciechu. Ja zawsze zastanawiałem się, jak wtedy w latach 70. rozwiązywano kwestię praw do wizerunku. No rozumiem, że Stanisław Mikulski musiał zostać zapytany przynajmniej o to, czy wyraża zgodę, by jego komiksowe odwzorowanie pojawiało się w kioskach co kilka tygodni.
No dla Stanisława Mikulskiego to było dosyć duże obciążenie, jakby nie patrzeć, duży sukces, prawda, a równocześnie pewnego rodzaju przekleństwo, ponieważ jego ta rola, świetna rola w świetnym serialu, troszeczkę zaszufladkowała i no, stanowiła w późniejszych latach właśnie taki trochę ciężar.
Trochę kamień nogi, troszkę jak Janusz Gajos, tak. Prawda, po Pancernych. Bardzo długo walczył o swoje aktorskie ja.
Tak, przy czym Gajos z tego się jeszcze wydźwignął, natomiast Mikulskiemu niestety się to tak do końca nie udało. Nie udało, no oczywiście dla aktora to jest strasznie przykra sytuacja. No niemniej my pamiętamy, prawda, Stanisława Mikulskiego właśnie jako Klosa. Oczywiście, że to zaważyło na jego karierze i w komiksach, które rysował Mieczysław Wiśniewski, w zasadzie tylko Klos ma wierny wizerunek aktora Stanisława Mikulskiego z filmu. Reszta bohaterów już jest taka bardziej, no Brunner już nie jest tym Brunnerem, prawda, i pozostali również. Tylko Klos tam jest takim bezdyskusyjnym Klosem.
Wspomniał pan, panie Wojtku, o Mieczysławie Wiśniewskim. Powiedzmy więcej o nim.
No właśnie. W ogóle nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że te komiksy z przygodami kapitana Klosa, one są w sumie pozbawione jakiejś takiej dynamiki typowej dla komiksu, prawda?
Dosyć dużo tekstu. Teraz się już raczej od tego odchodzi, prawda? Od takiej ilości tekstu.
Tak. Dużo tekstu. Generalnie rysowane to jest dosyć statycznie. Nie ma tam jakichś takich właśnie dynamik. Rzadko kiedy zdarza się jakiś bardziej dynamiczny.
Najczęściej na okładce ta dynamika się pojawia.
Tak. Okładki są w ogóle takim małym dziełem sztuki. Natomiast sam komiks jest właśnie taki spokojny, statyczny. Nawet jeżeli coś tam się dzieje dramatycznego, to jest to raczej przedstawione dosyć tak rysowane, przynajmniej spokojnie. Mm-hmm. Poniekąd wynikało to stąd, że Mieczysław Wiśniewski, o ile pamiętam, to był ogłoszony jakiś konkurs na właśnie rysowanie kapitana Klosa.
Tak.
I Mieczysław Wiśniewski wygrał ten konkurs. Nie wiem, jak to spełniano. W każdym razie w tamtym czasie Mieczysław Wiśniewski był etatowym rysownikiem, grafikiem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Mało też kto się orientuje, bo ja w tej chwili przeglądam Tygrysa, seria Żółty Tygrys. I Mieczysław Wiśniewski rysował okładki do tych.
Te okładki tygrysów. Do tych małych tygrysków słynnych, tak?
Tak. Mam przed sobą właśnie jedną z części Stacja numer 4 Niedziała Stefana Weinfelda. I okładkę właśnie rysował Mieczysław Wiśniewski. To też są ciekawe grafiki. Może stąd właśnie wynikało to, że on nie rysował wcześniej komiksów, tylko właśnie no raczej takie pojedyncze ilustracje, okładki. I no, on sam się uczył chyba dopiero rysowania Klosa. Ja w swoich zbiorach mam oryginalne prace Mieczysława Wiśniewskiego. Mm-hmm. I co ciekawe, współcześnie, jeżeli tworzy się plansze komiksowe, zazwyczaj one są w większym formacie niż później wychodzą w druku. No jest to związane z tym, że przede wszystkim mając taki większy format, rysownik jest w stanie dodać tam więcej szczegółów.
Być bardziej dokładnym.
Tak, bardziej dokładnym, jakieś czasami detale, które by umknęły. Dzisiaj techniki druku są dosyć takie dobre, ładnie oddają to, co artysta chciał przekazać. Natomiast, no niestety, ale w tych czasach PRL-owskich ten druk był, jaki był. Cały czas mieliśmy do czynienia z przejściowymi oczywiście
problemami,
problemami, trudnościami obiektywnymi. Przejściowymi brakami w zaopatrzeniu, więc tego te zeszyty Klosa nie ukazywały się niestety w trybie takim regularnym. Ja pamiętam tamte czasy, bo one ukazywały się w kiosku i te zeszyty zaczęli kupować rodzice. Mm-hmm. One trafiały do teczek, natomiast później, kiedy sam już polowałem na komiksy właśnie kapitana Klosa, kapitana Żbika, to niestety, ale człowiekowi z tamtych czasów został tak zwany syndrom kiosku ruchu. Dla mojego pokolenia to jest powszechne. Polega to na tym, że jeżeli mijamy kiosk ruchu, nawet dzisiaj, to oglądamy go z każdej strony. Zaglądamy w różne zakamarki, chociaż w tamtych czasach kioskarze, niestety, ale nie za bardzo nawet rozumieli, czym jest komiks, co to jest komiks.
Pamiętam dokładnie, jak to było, też tak? Wypatrywałem z każdej strony, no, w każdej witrynie. Tak.
No proszę. I pamiętam jak dziś, kiedy tak tam którymś zmysłem człowiek czuł, że tak powiem, czuł w kościach, że coś powinno się ukazać już, to zaczynał się oblot po kioskach i pytanie, czy coś nowego było, czy komiks się jakiś ukazał. Często, gęsto hasło komiks nie działało, bo ja pamiętam takie sytuacje, gdzie pytałem, czy coś nowego było, czy jakiś komiks się pokazał. Nie, nie ma nic. Po czym właśnie po wnikliwym obejrzeniu kiosku ruchu, gdzieś w jakimś kącie dostrzegałem coś, jakiś stosik, mm-hmm. I pytam się, a tamto? A to wczoraj przyszło, nawet jeszcze nie wiem, co to jest. To jest komiks? A to proszę. No i proszę pana, tak się wtedy komiks kupowało i zdobywało. Ja do dzisiaj pamiętam, to akurat nie kojarzę, Kapitan Kloz, ale to był zeszyt z przygodami kapitana Żbika Porwanie, jak pół, w zasadzie 3/4 kiosków w mieście, ja wtedy mieszkałem w Oświęcimiu, całkiem duże miasto,
tak.
I obleciałem już 3/4 kiosków, nigdzie już nie było, słyszałem, że albo nie było, albo że wyszedł, już owszem był, ale wyszedł, proszę pana, ja już byłem w rozpaczy i gdzieś z odległości jakichś 50 metrów w kiosku ruchu na witrynie bocznej zobaczyłem Porwanie. Proszę pana, gdyby ktoś mi wtedy stoperem mierzył czas, to przypuszczam, że byłby rekord jakiś. Tak się kupowało komiksy wtedy.
Te komiksy w tamtych czasach niewątpliwie były fenomenem popkulturowym PRL-u. Jednocześnie w przypadku Kapitana Klosa były także, no nie ukrywajmy, skrajnym zakłamywaniem historii.
Ale oczywiście. To i Klos przecież, i Podziemny Front. Zresztą sam Kapitan Żbik. Przecież Kapitan Żbik to nie miała być czysta rozrywka, którą ukochana władza chciała zaserwować ukochanym obywatelom młodszego pokolenia.
Tak jest.
Tylko to było obliczone na ocieplenie wizerunku Milicji Obywatelskiej.
A myśli pan, panie Wojtku, że Klos tak bardzo się spodobał w sensie komiksowym tylko i wyłącznie za sprawą serialu, czy jednak te rysunki Mieczysława Wiśniewskiego też działały na wyobraźnię?
Proszę pana, komiks przede wszystkim jako komiks się bardzo dobrze sprzedawał. Te historie obrazkowe, komiksy zawsze cieszyły się powodzeniem i ku zgrozie władzy oczywiście, bo często gęsto czasopisma, w których się komiksy pojawiały, albo w ogóle ktoś ośmielił się użyć sformułowania komiks, no spotykał się z krytyką. Czasami to była krótka kariera danego tytułu, bo na przykład taki tygodnik Przygoda, który się ukazywał w latach 57-58, to zakończył żywot chyba na 96 numerze i koniec. A w końcowym okresie swojego żywota tych komiksów, historii obrazkowych było już niestety coraz mniej. Władza bała się komiksu. Starała się obrzydzić go, ponieważ nawet ja pamiętam taką sytuację, jest kronika filmowa pokazująca w latach 50. Była zmontowana taka wystawa, to jest Ameryka, i ona pokazywała, jak paskudna jest ta Ameryka i w ogóle zgniły Zachód i co on nam serwuje. Albo szpiegów nam tu wysyła i sprzęt szpiegowski.
Albo Stonkę.
Stonkę, oczywiście, że tak. Albo, proszę pana, komiksy, które są zagrożeniem. Przy czym pokazywano taki najgorszy w sumie sort komiksów, jakieś takie tanie, zeszytowe wydania pełne brutalnych scen.
Przemocy.
Przemocy, seksu również. Chociaż Amerykanie akurat wolą pokazać brutalność do kwadratu, natomiast kawałkasówka nie pokażą, bo to jest
to się utrzymuje do dzisiaj, to prawda.
Do dzisiaj tak jest. No, natomiast ta wystawa raczej odniosła odwrotny skutek, bo podobno tłumy waliły, żeby zobaczyć, co też ta Ameryka ma nam do zaserwowania. I pamiętam tekst tego filmu, który mówił, że na takich właśnie komiksach wychowują się przyszli mordercy, bo to były czasy wojny w Korei, którzy mordują potem koreańskie dzieci. Natomiast wie pan, to tak jakby komiks, bo u nas generalnie przez lata się pojmowało komiks jako coś dla dzieci, z tego się wyrastało, poważny, normalny człowiek komiksów już w dorosłym życiu nie czytał. Natomiast na Zachodzie, no komiks to była normalna dziedzina sztuki, tak jak literatura, film, teatr. Nikt nie patrzył przez pryzmat właśnie tych takich komiksów dla dzieci, bądź jakichś takich popularnych serii, które takich pulpowych. To tak jakby literaturę oceniać przez pryzmat harlekinów, które mamy w kioskach. Jest to też literatura, prawda? Tylko literatura popularna, ale nikt nie mówi, że literatura jest do bani, nie należy książek czytać, bo są harlekiny. Więc dopiero u nas w tej chwili, od lat, dopiero wracamy do myślenia, że komiks jest normalną dziedziną sztuki, w której pełne prawo jest, żeby się ukazywały rzeczy w dużej ilości takiej średniej jakości, prawda?
Czyli jest niezwykle pojemną dziedziną sztuki, tak możemy powiedzieć.
Oczywiście. Mamy rzeczy dobre, bardzo dobre i wybitne. tak jak w każdej innej dziedzinie sztuki. Po prostu uważam, że komiks należy traktować normalnie, nie dawać mu oczywiście jakichś specjalnych forów, chociaż po tych latach poniewierania to nie zaszkodziłoby trochę, żeby się odbił, ale po prostu dobrze by było, gdyby był traktowany zupełnie normalnie. I ta normalność powolutku wraca, bo recenzje komiksów się ukazują w tygodnikach opiniotwórczych. My rozmawiamy w tej chwili na antenie, prawda, o komiksie, o sztuce komiksu, więc to powolutku się dzieje.
Moim gościem był Wojciech Jama. Pięknie dziękuję za tę rozmowę, panie Wojciechu.
Do usłyszenia.